Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy w naszej kolejnej audycji poświęconej spojrzeniu na rzeczywistość, w której żyjemy oczami kabalisty. Na poprzedniej audycji mówiliśmy o magicznej granicy 20 lat, kiedy nasz interfejs z duszą powinien odwrócić się w drugą stronę i tak jak wcześniej zasilani byliśmy do 20 lat tego duchowego świata od tej duszy, która nas rozwijała, tak teraz powinno coś się zmienić. I zamiast karmić się, można powiedzieć, tak jak dziecko od matki, powinniśmy z siebie dawać tą ekspansję duszy, która już w jakimś stopniu wyrosła. Jest teraz pytanie, bo również mówiliśmy o tym, że i od tego wieku 20 lat, no dalej do 60, 80 i dalej, to połączenie z duszą naszą zaczyna się osłabiać z powodu naszego oddalenia od niej. Pytanie jest, czy ten proces w jakiś sposób można odwrócić. Są pewnie z nami słuchacze, którzy mają już te 40, 50, może nawet 60 lat. Pewnie są zainteresowani, czy mogą w jakiś sposób ten proces znowu odbudować do poziomu, który był w wieku 20 lat.
To jest dosyć ciekawe spostrzeżenie, ponieważ jeżeli my mówimy o procesach duchowych, musimy uwzględnić jeden faktor, a mianowicie brak czasu na poziomie duchowym. To, że my odczuwamy czas w naszej rzeczywistości, jest to odczucie tak jakby jednego z wymiarów, który dodatkowo obciąża nasz poziom istnienia i daje nam poczucie złudzenia starzenia. Dlaczego złudzenia? Przecież wiele osób powie, no jak? Ciało się marszczy, słowo starzeje się niezrozumiałe ni dla kogo jest, ni dla kogo. Bo my widzimy symptomy. My widzimy, że ono się marszczy, ono wysycha, ono staje się słabe i te wszystkie procesy my nazywamy starzeniem. A jeżeli my odłączymy słowo starzenie, w ogóle zapomnimy o nim na chwilę i tylko ustaniemy na symptomach, to my zobaczymy, że ciało schnie, ono słabnie, kości próchnieją, zęby wypadają, włosy wypadają i tak dalej. Czy nie bardziej podobne to tobie na jakąś chorobę, która w sposób bardzo blisko znacznie, na przykład no teraz nie ma takich ciężkich chorób, ale my znamy bardzo dobrze z opisów nawet medycznych, że były i w średniowieczu i później pewnego rodzaju choroby, które jak płaga wymiatały wszystkich ludzi. I wtedy nie było znaczenia, czy człowiek ma w 20 lat, czy 60. Symptomy były identyczne. Czyli jeżeli pewnego rodzaju wirusy, bakterie dostają się w ogromnej ilości do organizmu, oni zaczynają niszczyć organizm w tym samym 20 lat i człowiek po na przykład kilku miesiącach chorowania na taką chorobę staje podobny do 60-latka. Pomimo tego, że czas nie upłynął.
No, naukowcy nawet teraz jak badali, to zauważyli, że organizm człowieka jako taki został stworzony tak, żeby móc się sam regenerować właściwie do zera i nie mają pojęcia, dlaczego komórki, które się nowe powstają w organizmie, powstają już zestarzałe, można powiedzieć.
W sumie to jest jedno z głównych pytań, które my musimy dzisiaj wyjaśnić. Chociażby nie tak głęboko, ale w ogólnych aspektach. Otóż wracając do połączenia dusza-ciało, to co my rozmawialiśmy na naszych poprzednich zajęciach, ciało w swojej naturze, tak jak podkreśliłeś, jest nieśmiertelne. Podobnie jak jest nieśmiertelna dusza. Ono może służyć człowiekowi tak długo, na ile w tym ciele jest aktywna dusza. I ja ci teraz podam przykład podobnego istnienia. Na przykład człowiek buduje dom, zbudował, zamieszka w nim. My widzimy, że niektóre domy stoją bardzo długo, 100 lat, 200, więcej. Jeżeli dom był zbudowany na trwałym kontekście, na przykład z kamienia, to taki dom przestoi ci 500 lat, 1000 lat i więcej. Moje pytanie jest do ciebie. Czy widziałeś opuszczone domy?
No, wyglądają inaczej.
Jak długo oni przystoją?
Krótko.
Bardzo. I o tym wiedzą wszyscy. I architekci, i zwykli ludzie, że w tym momencie, jak tylko dom jest opuszczony, po 10-15 latach on się rozwala. Jak tylko stary pałac jakiś tam był, nie, jest opuszczony, nawet jeżeli on z kamienia, to troszkę dłużej, nie po 10 latach, a po 40, po 50 latach wszystkie kamienie się rozpadają i wszystko znika. Mało kto zastanawia się nad procesem, dlaczego tak istnieje. A odpowiedź jest w samym człowieku. Kiedy człowiek mieszka w takim pomieszczeniu, on emanuje z siebie ogromną ilość energii. I ta energia utrzymuje, w cudzysłowie, przy życiu dom. Czyli ona nasyca ściany, ona nasyca wszystko, że wszystko jest aktywne, żyjące i jakby posiadające wewnętrzną siłę. Dlatego nie rozpada się. W bardzo bliskim, znacznym aspekcie jest również z ciałem fizycznym człowieka. To, co przypomnę, co my rozmawialiśmy, że w momencie, kiedy dusza zbliża się od urodzenia, prawda, jest blisko, ona powoduje to, że nasz biochemiczny skafandr, taki ten, nasze ciało, nasz cały instrument życia w tym świecie, ciągle jest napędzany energią i coraz więcej. I to powoduje jego wzrost, siłę, aktywność. Jak tylko my zaczynamy postępować po tym 25 roku życia inaczej, czyli zaczynamy czuć smak tej energii i zaczynamy ją intensywnie próbować zużywać, tego nikt nie zabrania. Zużywać można. Ilość energii jest nieskończona. Problem jest w czymś innym. Że cały nasz interfejs na miarę ciągłego odczucia braku jest nieprzydatny do utrzymania energii. A jak my widzimy, z każdym rokiem istnienia odczucie braku u nas rośnie. I jeżeli odczucie braku staje się pikiem, w tym momencie łączność ze świętą duszą, czyli źródłem napędzania energii, i tym niższym interfejsem, którym ona założona jest, zaczyna zanikać. Jeżeli tak, to cząsteczki, podobnie jak w domie, woda wysycha, bo nie ma w sobie żywioła życia. Kamienia, czyli piasek, glina, różne inne mikroelementy, co w nas, zaczynają się powoli osypywać. Wiesz, jak osypuje się stary człowiek? Jak rozbierze się i wezmę po ciele i sypie się z niego bardzo mocno. Młody jakoś tak się nie sypie, a stary się sypie.
To prawda.
Nie mówią o tym. Idzie do łazienki się umyć, prawda? Jak myje ciało, to z tego ciała po prostu kawałki zlatują, skóry. On się osypuje się, podobnie jak stary garnek, który był nieużywany. Pytanie tylko jest w tym, nie dlaczego się osypuje, a co z tym zrobić? Jeżeli my podejdziemy standardowo do dylematu, nie chcąc myśleć o tym, w tym momencie my będziemy mówić, no tak, idzie starość, temu nie da się zapobiec, nie wiadomo jak to zrobić. Wiadomo, tylko czy człowiek chce tego dokonać. Bo kiedy my zaczynamy mówić o tym, że źródło życia powinno wewnątrz nas przybywać, to za tym stoi jeszcze jedno pytanie, na które bardzo rzadko kto daje poprawną odpowiedź. Ja zazwyczaj pytam w ten sposób. Podaj mi motywację. Dlaczego chcesz żyć? I tu my zaczynamy rozwodzić rękoma w większości sytuacji. No, zrozumiane jest, że młoda osoba żyje, by dzieci wyrościć, wyhodować. Później, żeby się zadowolić jakoś, jakieś imprezy czy inne rzeczy, ale w wieku, praktycznie rzecz biorąc, 60 lat traci się
motywację
do życia. Forma nie jest przydatna zupełnie do utrzymania wyższego świecenia, czyli tej duszy. I w tym momencie ona po prostu się rozsypuje.
Czyli jak rozumiem, forma rozsypuje się z powodu braku motywacji.
z powodu braku motywacji i z powodu nieobecności świętej duszy w zbliżeniu do tej formy. Czyli innymi słowami, z powodu braku zasilenia głównego. Bo pokarmy, które my jemy, jest zasileniem wtórnym. Czyli ono podtrzymuje formę, prawda? Mhm. To tak jak na przykładzie tego domu.
Budulec.
Że jedzenie to jest budulec, czyli glina, kamienia, słoma. Mhm. Ale ile byśmy nie lepili gliny, jeżeli tam nikt nie mieszka, to i tak się rozsypie, rozwali się. My zauważymy, że fundamenty gniły jest, dach znów się wali, znów wszystko trzeba przerabiać na nowo i tak dalej. Jeżeli człowiek mądry i wezmę tych dwa przykłady z domem pustym i z ciałem pustym od natchnienia i celów, on zobaczy bardzo dobrą analogię pomiędzy jednym a drugim.
Czyli powinny być dwa elementy, tak trochę podsumuję. Jedno to jest to pragnienie, motywacja do życia, a drugie samo życie, które powinno opuścić się w tą motywację i odpowiednio powinniśmy je połączyć, tak jak mówiliśmy o tym zarządzającym, który...
No i trzeci element, który jest znany. To jest budulec, który my spożywamy jako pokarmy. Tak. On jest znany. Mhm. A te elementy wyższe nie są znane. Czyli nie mając globalnego zasilenia życia, życie porzuca formę.
Czyli w tym momencie no, wychodzi na to, że jeżeli no, formę na razie w tym świecie jesteśmy w stanie niejako trochę zagospodarować. Czyli wiemy, że to trzeba dostarczać jakieś mikroelementy, jakieś odpowiednie pokarmy i tak dalej, ale mimo to widzimy, że się osypujemy, starzejemy i umieramy docelowo. Czyli to, o czym powinniśmy właściwie zadbać, to są dwie rzeczy, motywacja do życia i świętość. Ale teraz pytanie, czy ten proces, widzimy jak postępuje z czasem, którego jak mówiliśmy nie ma, ale my go widzimy niejako w czasie. Czy w tym momencie ten proces również można odwrócić? Czy on idzie również w drugą stronę, że wszystko będzie rosnąć, młodnieć?
Najpierw popatrzmy, co się dzieje z człowiekiem, który nie jadł dwa dni i nie spał dwie nocy.
No ledwo chodzi.
Ledwo chodzi. Trzyma. I do czego on dąży?
Aby się położyć.
Po co?
Żeby odzyskać siły.
Oto i odpowiedź na twoje pytanie. Człowiek dąży do odzyskania sił nie przez pokarmy, prawda? Mhm. A poprzez wyłączenie własnego umysłu na krótko, by jakieś siły w nim pojawiły się. On nie wie skąd. On nie wie, co to za siły. Żadna nauka nie rejestruje tego. Bo ciało regeneruje się. Co to znaczy regeneruje się? Skąd bierze siły i motywację do życia? Przecież nie możesz powiedzieć, że z ślepego leżenia nagle pojawiła się motywacja do życia.
Mówiliśmy chyba na drugich naszych spotkaniach o tym, że wtedy dusza zwierzęca podnosi się do poziomu duszy świętej i dzięki temu jest natchniona życiem. Dopiero później, że opuszcza się w dół, człowiek się budzi z nową porcją życia.
Dokładnie.
Ale mimo tego widzimy, że no, budzę się co rano, a jestem codziennie starszy.
Starszy ty nie jesteś. Codziennie bardziej zepsuty.
Zepsuty, tak.
Także słowo starszy, ono nie dotyczy współczesnego człowieka, bo starzyzna wskazuje na mądrość. A my widzimy, że w społeczeństwie zupełnie odwrotnie jest. Starszej, czyli głupszej.
Czyli może
ja przepraszam, może kogoś się obrażę, ale taka jest kolej rzeczy. Człowiek traci pamięć, człowiek traci zmysły, człowiek traci wszystkie zdolności do kierowania swoim ciałem i rzeczywistością. A powinno być odwrotnie, więc starszy, ty nie stajesz się starszy. Bo w tym momencie jest jakiś wirus wewnątrz nas, który zamiast robić ciebie starszym, mądrzejszym, silniejszym, potężniejszym, robi ciebie słabszym, głupszym, mniejszym i rozsypającym się.
Docelowo przestaje człowiek panować nad ciałem.
Widzisz, widzisz jaką różnicę? Tak. To jest różnica bardzo duża.
Czyli właściwie bardziej prawidłowo byłoby powiedzieć, że no z tym czasem, jak już mówimy, człowiek po prostu ma coraz mniej energii.
To... Tak, tak możemy określić. I ilość energii ściśle powiązana jest z tym życzeniem, które on ma w sobie. Czyli rozmawialiśmy już o tym, że z każdym rokiem jest coraz bardziej odczucie otrzymać dla siebie. A właściwość otrzymać dla siebie, jak już wiadomo z kabalistycznych nauk, jest zupełnie przeciwna właściwości świecenia, czyli światła.
Tak, mówiliśmy, że tam wtedy to spięcie następuje, dwóch energii, które są zupełnie przeciwne swoimi kierunkami. Czy w takim razie to spięcie powoduje to, że ta energia nie może się opuścić i w efekcie tracimy ją codziennie, właściwie z dnia na dzień.
Tracimy, bo my zaczynamy coraz bardziej czuć. Jest taki też paradoks. Kiedy człowiek słabnie, słaby jest, on staje się bardziej wrażliwy. I on coraz bardziej czuje te świecenie, te światło duchowe. I im bardziej to czuje, tym bardziej pragnie.
Co go oddala od tego.
A to jego oddala. I im bardziej pragnie, on bardziej się oddala. Czyli jest w paradoksie.
Czyli im ma mniej energii, tym właściwie jest coraz bardziej napędzany ten proces oddalenia.
Tak. Bo pamiętasz, rozmawialiśmy o tym, że w dzieciństwie człowiek musi się nauczyć pewnych rzeczy. I jeżeli on zna techniki, jak zmienić umysł, jak ustawić wewnętrzne przepływy energii w stosunku do duchowych świateł, to wchodząc na przykład pod wpływ przyrody, w zakłócenie jakieś, a wiadomo, że jesteśmy ściśle powiązani z przyrodą, i znając mechanizmy, którymi może operować wewnątrz siebie, on nie pozwoli energii wychodzić z niego. On potrafi utrzymać formę w takim stanie, jakim sobie życzy. Ty mówisz, jak wrócić do 20 lat? A po co? Nam nie trzeba nie do czego wracać. W 20 lat ty byłeś młody i głupi. Teraz ty nabrałeś trochę rozumu, ale widzisz, że tracisz energię. Po co ci wracać do 20 lat? No. Tobie potrzebny jest potencjał siły, a nie 20 lat.
Podnieść energię.
Dokładnie. Do tego wszystkiego z tą mądrością, którą posiada każdy człowiek, na przykład już 40 lat i doświadczeniem, ilość energii, które on może utrzymać, jest znacznie większa niż ta, co była w 20 lat.
No, to prawda.
Chociaż z praktycznego punktu widzenia ilość energii u niego, no, u wielu osób maleje. Prawda? Ludzie próbują biegać, zajmować się sportem, aktywować resztki energii, które pozostały, nie zdając sprawy, że to nic nie da. To jest tylko tymczasowe podtrzymanie, to jest dobre czynniki. Można powiedzieć, dla niektórych ludzi jedyny w tym świecie. Podtrzymanie poziomu siły. Ale to nie wyklucza procesu globalnego utraty energii, bo oprócz fizycznej aktywności elementów, jeszcze istnieje jakby duchowe pobudzenie, które nieobecne w człowieku. Człowiek nie zna kodów, człowiek nie zna systemów, człowiek nie zna metody aktywacji energii w sobie. Ale tu, zauważ, ja specjalnie powiedziałem, kodów. To jest jak komputer. Nasz mózg znacznie potężniejszy niż wszystkie komputery świata. I on musi być umiało zarządzany. Na przykład masz przed tobą stoi komputer. Jak długo uczyłeś się, żeby jego poznać?
No, trochę to zajęło.
Trochę zajęło. A teraz wyobraź sobie, zbierz wszystkie komputery świata. O, na pewno tego miasta byłoby za mało, żeby ich ustalić, prawda? I wyobraź sobie, że każdy jest zaprogramowany inaczej. Podobny system operacyjny, ale są inne programy, inny wykonuje funkcje. Ile ty potrzebujesz czasu, żeby poznać wszystkie komputery?
No, kawał czasu właściwie.
Życie zabraknie. Twój mózg jest znacznie potężniejszym narzędziem niż wszystkie te komputery. Ile potraciłeś czasu w swoim życiu, by poznać właściwości swojego mózgu?
No nikt. Tego nie uczy w szkole.
Proszę bardzo. Ty widzisz, w czym problem jest? Ty nie znasz właściwości swojego mózgu. Ty nigdy tego się nie uczyłeś. Ty spostrzegasz tylko skutki jego działań i po skutkach działań ty próbujesz wyciągać wnioski i nim zarządzać. Uda się? Uda się. Nie uda się. Pech. Wiedza, która leży w tobie, nigdy nie została przez ciebie odkryta. A ty mówisz, jak nie starzeć się. To nie kwestia tego starzeć się, czy nie starzeć się. Nie kwestia tego rozsypać się w proch, czy utrzymać formę życia. A kwestia tego, że zauważyć jeden fakt, że posiadając unikalne narzędzie do zarządzania nie tylko sobą, ale i rzeczywistością wokół siebie, ty nawet nie zastanowiłeś się, że trzeba nauczyć się nim zarządzać, podobnie jak komputerem.
Czyli to oprogramowanie, które mam teraz wgrane, można powiedzieć, nie nadaje się do tego systemu, żeby odpowiednio zarządzać energią.
Nieprawidłowo. Ono nadaje się. Bo ty masz oprogramowanie w sobie teraz do zarządzania minimum to, co jest w twoim życiu. Praca, dzieci, rodzina. Jak tym zarządzać? Ale to jest ten minimum, a reszty ty nie poznałeś. W każdym człowieku to, co jest teraz, ono nadaje się, ono musi być. Bo ty poznałeś rodzice, szkoła, wszystko ciebie nauczyli programu minimum, a reszta? Nikt ciebie nie uczył, jak wzbudzać siły życia w organizmie. Uczyli cię, jak wzbudzać siły życia za pomocą fizycznych ćwiczeń.
Tak.
Ale nie uczyli cię, jak wzbudzać duchową motywację. Nie uczyli cię również, w jaki sposób powiększyć energię tak, żeby wpłynąć na rzeczywistość wokół siebie i ułożyć ją harmonijnie w stosunku do własnych życzeń.
No właściwie cały.
Nie uczyli cię również, jak napewniać, czyli to, co ludzie mówią, spewniać swoje życzenia, żeby one były błogie dla ciebie i dla społeczeństwa.
No to, co mówisz, jest bardzo ciekawe i takie interesujące, bo faktycznie uczyli mnie właściwie tylko i wyłącznie, jak obsługiwać ciało i jak poradzić sobie w tej materialnej, nazwijmy to, rzeczywistości, może być w społecznym naszym systemie, w którym istniejemy. Ale to, co zawsze tyczyło jakichś wewnętrznych, duchowych odczuć energii, które we mnie istnieją, no nie znam szkoły, która w ten sposób by jakiekolwiek podejście stosowała.
Ja ci powiem tak, że nauki kabalistyczne w dużej mierze to wyjaśniają. W stanie ukrytym, niejawnym. Dlatego intuicyjnie wiele ludzi, o, musi kabała, coś tam musi być ważnego. Od na przykład bierze tam Torę, Biblię. Coś musi być ważnego. No faktem jest, że Biblia czy Tora, która dotarła do naszego dnia, ona jest mocno zakrzywiona. Tam wiele rzeczy nie ma, a wiele rzeczy niepoprawnie przepisane przez przepisujących. Ale nawet to, co dotarło w niektórych odcinkach, ma w sobie odpowiedzi na wszystkie te pytania, które ja ci teraz zadałem. Nie do czego innego to nie służy. I jeżeli my uświadomimy sobie, że nawet te osoby, które przypisywały Tory, coś dodawały swojego, coś wyrzucały w trakcie, w czasie, prawda? To w tym momencie my musimy być świadomi tego, że to również wyższa świadomość manipulująca świadomością ludzi i dopasowująca treść do poziomu ewolucji danego środowiska.
Czyli do tego, co jest potrzebne na dany moment. Żeby...
Zauważ. Mało kto na Ziemi wie, skąd w ogóle powstała Tora. Kto ją pierwszy przypisał.
Kto w ogóle ją napisał? Kto, skąd się wzięło w ogóle źródło?
Jedyne my znamy takie rzeczy, że było wiele soborów, prawda, które uznawały, to jest pisma kanoniczne, to jest pisma apokryficzne, to muszą czytać, to nie mogą czytać. Czyli procesy weryfikacji były. Procesy napisania były. Ale jak nam wskazują na przykład współczesne analitycznej, badawczej pracy różnych naukowców, że chociaż pisania, przypisywania tekstów Tory było gdzieś na początku, tam pierwszy, drugi wiek, to ona sięga w swoich istotach korzeniami znacznie głębiej. Czyli my mamy jakby skutek, a dokąd sięga? Na razie jest to tajemnica dla wielu ludzi. Dlaczego ja to mówię? Rzecz polega na tym, że odpowiedzi na wszystkie te pytania związane z naszą istotą my możemy znaleźć częściowo w Torze. Kabała jest jakby wewnętrzną częścią, tą głębszą częścią. Przez wielu ludzi na dzień dzisiejszy ta nauka jest traktowana błędnie. Ja nie będę nazywać przez kogo ona tu błędnie traktowana. Ona po prostu błędnie traktowana. Wiele ludzi zrobili z tej nauki, praktycznie rzecz biorąc, magię albo jakiś sakrament wielki, nie wiedząc, że tam jest zawarte odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania człowieka, co my zresztą uczymy, prawda? Co zgłębiamy.
Tak.
I zauważ, kiedy my idziemy po tekstach, to weźmiemy chociażby tam od 10 sfirot, prawda? Co dzieło, którego nawet najbardziej wierzący kabaliści lekko odsuwają w stronę. Dlaczego? Bo tam jest opisany w kodach i szyfrach cały proces i wszystkie odpowiedzi na nurtujące ciebie pytania i innych ludzi. Czyli kiedy człowiek rozszyfrowuje i zbliża się do tego procesu, on ma odpowiedzi na te pytania, jak żyć, jak nie rozsypać się po 40 latach, jak utrzymać duszę, cele i tak dalej. Tu ja myślę, że warto przypomnieć człowiekowi, że tak jak ty powiedziałeś, nieśmiertelność. Nie ujęto to w wielu dziełach kanonicznych, nawet Tory, ale w wielu apokryficznych dziełach, niektórych niedostępnych dla szerokiego czytania, jest ujęte aspekty, że życie człowieka w pojęciu 200, 300, 600 lat, 800 nie stawia żadnego problemu. Co więcej, na dzień dzisiejszy żyjących ludzi takie jest dosyć sporo, o których praktycznie rzecz biorąc nikt nie wie. No, nikt w cudzysłowie. A ograniczenie idzie z określonych powodów tylko do wieku tam 60-70 lat. I te, które wiedzą, jak żyć, oni przeżywają wszystkie te epoki. Pożyw tam. A ci, którzy nie wiedzą, które żyją krótko, dla nich jest to wielka tajemnica i zawsze taką pozostanie. Bo dla tych, którzy żyją długo, życie kogoś, jakie trwa 40 lat, to jest po prostu zmarnowana szansa. 40 tam, czy 60 lat. A ty zauważ, człowiek nie zdąży się urodzić, ma 40 lat, już go nie ma w świecie.
Jeszcze mądrości nie nabył w ogóle.
Nic nie nabył. Dlaczego ludzie tak ciężko chorują? Nowotwory, różne inne rzeczy. Ty myślisz, że to jest przypadek? Nie. Nieumiejętne zarządzanie własnym mózgiem. Nieumiejętne zarządzanie wewnętrznym interfejsem. To powoduje choroby, dolegliwości i inne rzeczy, bo podobne to jest jak w elektronice. Prawda? Wystarczy, że w takim komputerze dwa druciki gdzieś się zamkną i wszystko ci się spali. I komputer na śmietnik. Z ciałem człowieka jest dokładnie tak samo. Medycyna, poruszając się w badaniu skutków, jest w ogromnym błędzie. Dlaczego? Dlatego, że patrząc i badając spalony komputer i szukając przyczyn jego spalenia, praktycznie rzecz biorąc, droga prowadząca donikąd. Bo trzeba zobaczyć przed, czyli nie to, co się spaliło, a popatrzeć na plan, czyli mapa konstrukcji komputera i zobaczyć, gdzie, jakie elementy zostały źle zaplanowane bądź źle zrobione.
Kluczowo by było znaleźć miejsce, gdzie jest zasilany w ogóle ten komputer.
No, o zasileniu my mówiliśmy. A teraz mówimy o samym jakby wewnętrznym aspekcie. I jeżeli my nie patrzymy na konstrukcję główną, tylko patrzymy na to, co już zgniło, badając komórki nowotworowe i szukając na to lek, to tak jakby ci komputer się spłonął, a ty próbujesz za pomocą drocików jego naprawić. Nie ma szansy. Bo sięgać trzeba o krok wcześniej. Do konstrukcji tego.
Czyli medycyna właściwie bardziej powinna zajmować się tym, w jaki sposób utrzymać ten komputer tak, żeby się nie spalił, czyli żeby...
Nie. Nie. Tym ona de facto dzisiaj się zajmuje. Jak utrzymać? Z bezradności i niemożności wyjścia. A sięgać trzeba o krok wcześniej. Czyli dochodzić do samej konstrukcji. jak ja jestem złożony i jak we mnie wszystkie moje podzespoły muszą grać tak, żeby nie nastąpiło krótkie spięcie. Biorąc pod uwagę nie tylko fizyczne ciało, ale nasz umysł, rozum, mózg, systemy zarządzania mózgiem, nasze wewnętrzne reakcje i główne życzenia, czyli odczucie magnezu w sobie, które przyciąga duchowe światło jako system zasilenia. Bo na tym etapie są główne spięcia wewnętrzne. Ja czegoś pragnę,
ja tego nie
ale dostaję. Nie mogę umieścić. I kiedy przychodzi to, co ja pragnę, we mnie następuje krótkie spięcie i ja po prostu umieram. No, umieram nie w znaczeniu aspektu, a po prostu moje ciało się spala. Albo spalają się niektóre części jego. Zauważ, dlaczego mówią, człowiek chorujący na serce, on ma problemy sercowe.
Tak.
Człowiek, który choruje na przykład na genitalia, ma problemy z bliskości, prawda? Człowiek, który choruje na żołądek, ma problemy emocjonalne. Ot, to są kluczowe punkty, na które człowiek powinien zwrócić uwagę.
Czyli to są tak jakby, podsumuję, takie różne rodzaje życzeń, które w momencie ich uruchomienia, przyjścia światła, nastąpienia krótkiego spięcia powodują w efekcie swoim odbicie na ciele i na przykład...
Nie. Nie odbicie na ciele. My nie możemy to traktować jako oddzielny element. Ciało uczestniczy w tym spięciu. Rozumiesz? Mhm. Czyli serce uczestniczy w emocjach, a emocje uczestniczą w pracy serca. Żołądek uczestniczy również w naszych jakby reakcjach systemu nerwowego, a system nerwowy uczestniczy w pracy żołądka. Mhm. Rozumiesz? Tak. Na przykład, jeżeli weźmiemy wątrobę, ona uczestniczy w wielu procesach organizmu, a wszystkie te procesy uczestniczą w wątrobie. A jeżeli my weźmiemy subtelniejszą warstwę wątroby, to w tym momencie my zauważymy, że właśnie wątroba jako jeden z ważnych organów powoduje przypływ siły, bo prawidłowa praca wątroby, metabolizmu organizmu daje ogromny przypływ siły. I odwrotnie, jeżeli człowiek swoim umysłem tu siłę na przykład ustawił w gniew, prawda, bo jest siła gniewu, to w tym momencie ten gniew uczestniczy w pracy wątroby. A gniew od słowa gnić, więc organ zaczyna się rozpadać i nie jest w stanie wytwarzać nam siły. Czyli emocjonalno-mentalny faktor jest ściśle powiązany z faktorem biochemicznym i nie są oddzielnym elementem.
Czyli z tego, co mówisz, to właściwie tak obraz się rysuje, że najbardziej kluczowy w tym procesie to jest ten poziom życzenia, czyli poziom, który nazywaliśmy wcześniej dusza zwierzęca, czyli na tym poziomie istniejący. Tak. No bo tak, poniżej duszy zwierzęcej mamy ciało, które, no tak jak mówisz, ściśle uczestniczy w tym całym procesie energetycznym. Ponad duszą zwierzęcą mamy świętą duszę, która zasila całość tego mechanizmu.
Tu słowo ponad może źle być zrozumiane. Nie to, żeby ponad. Ponad w znaczeniu subtelności. Czyli de facto my powinniśmy uświadamiać sobie, że to jest wewnątrz, w głąb, bardziej subtelnie, bardziej delikatnie, w głąb w stosunku do naszego materialnego ciała.
Tak. I to bardziej subtelne napełnia energią to tak, bardziej grubsze.
Teraz nam już powstaje obraz.
Tak. Czyli właściwie głównym elementem tego procesu, że coś tutaj jest nie tak, jest to życzenie, które w momencie przyjścia światła powoduje spięcie.
Gdzie te subtelne i te grubsze nie mogą ze sobą integrować. Rozumiesz? Bo jeżeli subtelna energia gniewu, na przykład, weźmiemy na przykład wątrobę, prawda? Zaczyna napełniać komórki wątroby, więc rzecz jasna, że funkcja ich zaczyna się spowalniać. Może nie tyle spowalniać, a oni zaczynają w nieodpowiednim kierunku, czyli po nieodpowiedniej spirali się poruszać. A jeżeli tak, to nam narusza się metabolizm, nam narusza się jakość żółci, nam narusza się jakość trawienia pokarmów, nam narusza się reakcja systemu nerwowego, nam narusza się globalnie ogólny stan sił, który po prostu pada. I jak tylko my zmieniamy kierunek subtelności, więc dochodzi do podobieństwa i wibracji, prawda? Podobieństwo zaczyna się. I te podobieństwo powoduje to, że oprócz pokarmów, które idą jako metabolizm, subtelnie zaczyna zasilać grube, czyli materialne.
Tu jeszcze o tym nie mówiliśmy właśnie, że te spięcia, z tego co rozumiem, co mówisz, następują z powodu różnicy właściwości pomiędzy jednym a drugim, czyli pomiędzy esencją duszy świętej i esencją duszy zwierzęcej.
Tak.
Czyli tak jakby rozwiązaniem na to, żeby to wszystko idealnie, można powiedzieć, działało i było powiązane jedno z drugim, jest podobieństwo właściwości.
Tak. Jeżeli my weźmiemy za faktor absolutnego zdrowia cyfrę 0, to do przykładu tak, to w tym momencie można zrozumieć, że na poziomie 0 jest stan idealnego zdrowia. Jeżeli jest na plus i na minus, jest zaburzenie. I teraz na przykład przeanalizujmy stan zaburzeń. Jeżeli jest za dużo materii, prawda, wchodzi na plus. Czyli co to znaczy za dużo materii? Na przykład dużo jemy, dużo różnych rzeczy jest wokół nas, dużo wszystkiego. Więc ta sama wątroba, załóżmy, zaczyna być plus 10, plus 15 i już wchodzi w zaburzenie. Bo stan ducha, załóżmy, jest spokojny, jest 0. On się nie denerwuje, on spokojny. Niemniej jednak od tego, że wchodzi wszystko na plus, następuje zaburzenie. Organizm po prostu zaczyna gnić od nadmiaru. Druga sytuacja, kiedy na poziomie materii jest wyrównano wszystko na 0, człowiek ma tylko poziomy niezbędności, je na miarę dobrze i tak dalej, ale emocjonalnie i duchowo on reaguje na wszystko. Czyli powstają u niego złości, nienawiści, gniew, wtedy to 0 opuszcza się na minus. Już nie na plus, a na minus. I w tym momencie następuje to, co mówisz, różnica właściwości. Czyli dusza oddala się, minus, czyli oddala się od faktycznego stanu związanego i przestaje od wnętrza zasilać ten sam organ. I im większy minus, tym większe oddalenie. Co jest z organem? On rozpada się podobnie tej chałupie, o której my mówiliśmy na początku.
Czyli to właściwie te dwa czynniki warunkują to utrzymanie energii. Czyli
które oparte jest o życzenie. Widzisz?
Życzenie.
Tylko tu jest z jednej, na minus odchodzą życzenia subtelne, a na plus odchodzą życzenia materialne. Co nam wchodzi w środku? Pojęcia 0. To znaczy pojęcia równowagi. Ilość materialnych substancji musi być zrównoważona z subtelnymi, czyli duchowymi życzeniami. Odciej prosty wzorzec doskonałego zdrowia. Kiedy organizm się, jak ty powiedziałeś, nie starzeje się.
Czyli w jakiś sposób człowiek powinien się tego nauczyć, czyli to powinno poznać to oprogramowanie. Mówiliśmy, że
tak.
Że w torze są rozwiązania, ale mimo tego, że tora przetrwała tyle lat i wszyscy uważają ją za bardzo istotną księgę, jak słyszymy teraz, nie przypadkiem, dlatego że tam jest odpowiedź na główne pytanie człowieka, jak żyć. Jak żyć, żeby nie żyć, żeby nie umrzeć, tylko żeby żyć, tak jak mówimy, w równowadze. Skąd w takim razie źródło tego, w jaki sposób w ogóle człowiek ma szansę w tym społeczeństwie, które mamy na dzisiaj, żyć?
To nie kwestia społeczeństwa. My wyszliśmy teraz globalnie z tak zwanych czasów smuty, czyli ciemnych czasów. Ten okres zakończył się. Teraz wiele ludzi budzi się i to, co my mówimy, dla wielu osób jest takim naturalnym. Oni to czują, oni to przeżywają w sobie. Ci, którzy odreagują poprawnie wewnętrznie na te zmiany, które następują, otrzymają siłę, otrzymają mądrość. Ci, którzy są zatruci poprzez robaki, bakterie, różne inne rzeczy, będą ciężko chorować, ale również mają szansę odwrócić te procesy. I słowo żyć, tu ja chcę użyć w pewnym, stuprocentowym znaczeniu tego pojęcia. Nie tylko żyć w tamtym świecie, umrze, będę żyć. Nie będziesz żyć, bo umrzesz. A żyć w normalnym znaczeniu tego słowa na wszystkich poziomach. Ci zaś, kto opuścił się bardzo nisko, niestety nie wytrzymają tego potoku światła, który teraz rozprzestrzenia się. I ich udział jest bardzo mały, czyli szanse u nich minimalne, jeżeli nie odmienią świadomość w drugą stronę. Zaś proces nauki niestety jest bardzo długi. Bo w odróżnieniu od nauk tego pojęcia, co my określamy, dotyczy on nie tylko teoretycznej wiedzy, a nauka, jak już wiesz, kabalistyczna nauka, ona ma na zadaniem głównym zmianę, globalne zmiany wewnątrz siebie. Jeżeli takie zmiany nastąpiły, my możemy mówić o tym, że człowiek zaczyna żyć. Jeżeli zmiany nie nastąpiły, on nie zaczyna żyć, on tylko dożywa swego żywotu. Czyli według tych wzorców, o których my mówiliśmy wcześniej. Rozumiesz, co z tego wychodzi? Słowo bardzo długi można określić w latach. Pierwsza faza nauki trwa około 20 lat. Pierwsza faza. Więc jeżeli ktoś już postanowił pogrzebać w siebie w 60 czy 70 lat, mając 50, to on nie dociągnie pierwszej fazy nauki. A tu już my mamy co? Do czynienia z zamiarami, z życzeniami. Już nie mówię o drugiej fazie, o trzeciej, o czwartej i tak dalej. Każda faza nauki jest to faza odmiany własnej osobowości, zmiany procesu myślenia i poznania swoich indywidualnych zdolności. Ja nie wnikam bardzo głęboko, daję tylko jakby przedstawienie, żeby człowiek mógł zrozumieć, że on nie jest zwykłą marionetką do wykonywania pewnych czynności, a w swoim potencjale zawiera wiele, wiele, wiele więcej od tego, czym realnie sam jest.
Co w takim razie, na co trzeba by spojrzeć i w jaki sposób zwracać uwagę, czy na siebie, no właściwie na siebie, na swoje te życzenia, gdyż powiedzieliśmy, że to jest główny poziom. Taka początkująca osoba, która miałaby, teraz posłuchała i chciałaby zacząć obserwować siebie.
A kto jej przeszkadza?
Na co zwracać uwagę?
Na to wszystko, co my mówimy. Właśnie teraz my mówimy o tym, na co zwracać uwagę. I jeżeli przysłuchała raz, niech przysłucha jeszcze 50 razy. Wiesz, kiedyś w Chinach były takie, pamiętam w jednych z książek, gdzie się wyczytałem, że były pewne kierunki, gdzie pewne instrukcje człowiek musiał przeczytać 1000 razy, żeby ta instrukcja stała się częścią niego. Nie jeden, nie dwa, jak u nas mówią, a 1000. Jeżeli ty nie chcesz tego robić, ty sam dokonujesz wyborów pewnych. Ja nie mówię, że ty musisz uczyć się akurat tu u nas tej kabały. Nie. Ty możesz, nie wiem, po całym świecie być. W Australii, w Indiach, w Argentynie. Nie ma znaczenia gdzie. Nie ma znaczenia, u kogo ty będziesz się uczył. Nawet jeżeli ty będziesz sam siedzieć doma i uczyć się z samego samopoznania. Również dopuszczalny taki fakt jest. Tyle, że trzeba zrozumieć, że proces odmiany nie następuje w mgnięciu oka, kiedy ty mówisz, ja chcę, raz posłuchałeś, o dobre, ja już coś wiem. Nie. Wiele osób zrozumie to, o czym my dzisiaj rozmawialiśmy, dopiero po tym, jak odsłucha tą audycję co najmniej z 10 razy. Co najmniej. Zresztą spróbuj zrobić eksperyment po sobie.
Ja już eksperymentowałem. To, co tutaj rozmawiamy, słuchałem już z 10 razy i dopiero przy 10 gdzieś mi się część tam otworzyła.
Tak, dlatego, że w momencie, kiedy ja daję jakieś wskazówki małe, oni brzmią nam znajomymi słowami, ale my ich nie uświadamiamy. My czasami nawet ich nie słuchamy.
To jest taki efekt trochę jak w książce, w kabalistycznych szczególnie księgach, że jak się czyta coś raz, drugi, trzeci, myślisz, ja to znam, a później czytasz 20 raz i mówisz, ta książka jest zupełnie o czym innym.
Tak, na przykład po przeczytaniu 10, po przesłuchaniu 10-15 razy tej audycji ty otrzymasz dodatkową porcję siły. Skąd? A my nie będziemy mówili skąd. Tak zaszyfrowane jest nasze istnienie. Tak zaszyfrowany jest nasz umysł, że my przyjmujemy tylko to, co uważamy za słuszne. A uważamy za słuszne tylko to, co powtarzamy codziennie, bo wyróżniamy to. Jeżeli my czegoś nie powtarzamy, a mówimy, to jest ważne, ja już przesłuchałem to, to jest dla nas nieważne, bo my to nie powtarzamy. Biorąc to pod uwagę, ja myślę, że wszystkie pytania, jak na ten moment, będą rozwiązane w mgnięciu oka, bo dzisiaj my daliśmy wiele, wiele instrukcji w podtekstach, jak zarządzać własnym mózgiem. I ten, kto chce, może to bardzo dobrze rozpisać.
A dalsze instrukcje będziemy przekazywać w kolejnych audycjach. Jeżeli pojawiłyby się u Was jakieś pytania, również zapraszamy Was do kontaktu mailowego. Będziemy Wasze pytania, Wasze dylematy starać się rozwikłać podczas tych audycji. Możecie pisać do nas na adres radio@kabbala.pl. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy.
Dziękujemy.